Koryncie czczono wiele bogów. Pamiętamy, że było to wielkie miasto portowe na styku wschodu i zachodu, północy i południa. Miasto, gdzie krzyżowały się szlaki handlowe i cywilizacyjne, kulturowe i religijne. Uprawiano tu kult zarówno bóstw greckich, jak i rzymskich, a także egipskich i jeszcze innych. Powszechnym zwyczajem było składanie owym bóstwom ofiar zwierzęcych. Nie może nas więc dziwić to, że kwestia spożywania mięsa ofiarowanego pogańskim bóstwom była ważnym problemem dla młodej wspólnoty chrześcijańskiej w Koryncie. W tamtych czasach nie było sklepów mięsnych czy restauracji takich jak dzisiaj. Jedynym miejscem, gdzie można było kupić i spożyć dobre, świeże mięso, była świątynia. Świątynia tego czy innego bóstwa. Pojawiło się pytanie, czy chrześcijanin może spożywać mięso poświęcone pogańskiemu bożkowi? We wspólnocie koryńskiej zdania były podzielone. Zwrócono się więc o rozstrzygnięcie tej kwestii do apostoła Pawła. W 8 rozdziale pierwszego listu do Koryntian czytamy, jak apostoł Paweł pisze: Zajmijmy się teraz sprawą mięsa pochodzącego z ofiar składanych bóstwom pogańskim. Naszym zdaniem wszyscy się na tym znamy, ale takie przekonanie prowadzi do pychy, a przecież miłość buduje. Komu zdaje się, że coś wie, ten jeszcze się nie dowiedział, czym jest prawdziwa wiedza. Ale temu, kto kocha Boga, sam Bóg udziela wiedzy. Wracając do sprawy ofiar składanych bóstwom pogańskim, wiemy, że te bóstwa w ogóle nie istnieją, bo nie ma żadnych innych bogów, jest tylko jeden Bóg. Jeśli chcemy zrozumieć, dlaczego pytanie odnośnie spożywania lub niespożywania mięsa było tak istotne dla Koryntian, musimy uświadomić sobie, że w starożytności ubój zwierząt był zazwyczaj aktem religijnym. Część zabitego zwierzęcia składana była jakiemuś bóstwu w ofierze i spalana na poświęconym temu bóstwu ołtarzu. Całe pozostałe mięso służyło za pokarm ludziom. Powstał więc problem. Czy chrześcijanin może jeść takie mięso? Sprawa ta stała się bardzo gorąca we wspólnocie w Koryncie, dlatego że członkom wspólnoty wywodzącym się spośród Żydów już od dziecka wszczepiano wstręt do wszystkiego, co wiązało się z pogańskimi bóstwami, co z kolei sprawiało, że jako chrześcijanie po nawróceniu także bardzo zdecydowanie odrzucali możliwość korzystania z mięsa składanego w ofierze rozmaitym bóstwom. W greckim mieście, takim jak Korynt, praktycznie oznaczało to zrezygnowanie ze spożywania jakiegokolwiek mięsa. Byli też członkowie wspólnoty wywodzący się z Greków i ze względu na swoją przeszłość mieli też wielką obawę przed spożywaniem mięsa mającego związek z pogańskimi ofiarami. W przeciwieństwie do nich pewna grupa chrześcijan, uważających się za silnych w wierze i wolnych, podkreślała, że zgodnie z chrześcijańskim poznaniem pogańskie bożki wcale nie istnieją i w związku z tym wszelkie zwyczaje towarzyszące ubojowi nie mają żadnego znaczenia. Mięso składane w ofierze bożkom jest więc tylko zwykłym mięsem, które każdy chrześcijanin, wiedząc o tym, może bez przeszkód spożywać. Tak różne poglądy na kwestię spożywania lub niespożywania mięsa trudno było pogodzić. Zwrócono się więc do apostoła z prośbą o pomoc. Mimo że dzisiaj problem mięsa ofiarowanego bożkom wydaje się nam odległy, już nieaktualny, pytanie, które Koryntianie postawili apostołowi, jest i dla nas bardzo ważne, bo jest to w istocie pytanie o ważną i dla nas dzisiaj sprawę, kwestię wolności chrześcijanina, wolności w Chrystusie. Odpowiedź apostoła Pawła rzuca jasne światło właśnie na problem chrześcijańskiej wolności. Apostoł pisze na początku: Tak, macie właściwe poznanie. Wiecie, że pogańskie bóstwa nie istnieją, ale poznanie prowadzi do pychy, a tym, co buduje, jest miłość. Paweł stwierdza więc, że poznanie i wiedza nie wystarczają. Najbardziej potrzebna i najważniejsza jest miłość. We wszelkim poznawaniu kryje się pewne niebezpieczeństwo. Polega ono na tym, że możemy poczuć się zbyt pewni siebie. Łatwo możemy zacząć polegać na własnym rozumie i patrzeć z góry na tych, którzy wydają nam się mniej mądrzy, mniej zdolni. Poznanie nadyma, podkreśla apostoł. Zupełnie inna jest miłość. Ona troszczy się właśnie o innych, o ich prawdziwe dobro. Miłości chodzi o budowanie, o dobro całej wspólnoty. Miłość buduje. Dlatego Paweł staje przeciwko tym Koryntianom, którzy w całym swoim życiu i postępowaniu chcą kierować się tylko poznaniem, tylko wiedzą i ją cenią najbardziej. Apostoł dołącza jeszcze jedną przestrogę pod adresem dumnych Koryntian. Jeśli kto mniema, że coś poznał, pisze, jeszcze nie poznał, jak należało poznać. W każdym poznaniu kryje się niebezpieczeństwo polegające na uznaniu tego, co się aktualnie wie, za prawdę ostateczną. Niebezpieczeństwo dogmatyzowania wiąże się na równi z każdą dziedziną nauki, jak też i z teologią. Prawdziwe poznanie zdaje sobie sprawę ze swojej nieskończoności, ze swojej ograniczoności, z potrzeby dalszego, ciągłego rozwoju, ze swojego cząstkowego charakteru. Tym bardziej, gdy przedmiotem poznania ma być sam żywy Bóg. Kto w tym przypadku może uważać, że poznał? Jeśli tak myśli, ten jeszcze nie poznał, jak należało poznać, pisze apostoł. Już wcześniej apostoł pisał na początku swego listu, że tylko Duch Boży dociera do głębokości Bożych. O Bogu więc wie cokolwiek jedynie ten, komu Bóg darował swego Ducha. Ten dar otrzymuje z kolei tylko ten, kto przez wiarę uchwycił się cudownego zbawienia dokonanego przez Jezusa na krzyżu i doświadczył Bożej miłości, Bożego przebaczenia. Taki człowiek nie będzie dumny ze swojego poznania i nie będzie też sądził, że on poznał Boga. Będzie natomiast Boga kochał. Będzie rozumiał to, co pisze apostoł. Temu, kto kocha Boga, sam Bóg udziela wiedzy. Widzimy bardzo wyraźnie, jak głęboko rozumie Paweł wiedzę w biblijnym znaczeniu. Biblia nie widzi w poznawaniu jedynie obiektywnego procesu przyswajania wiedzy, ale pełne miłości oddanie się temu, kogo chcemy poznać. Właściwe zrozumienie go, zjednoczenie się z nim. Dotyczy to naszej więzi z Bogiem i naszej więzi z bliźnimi. Być poznanym przez Boga znaczy natomiast zostać wybranym przez Niego i być przez Niego zaakceptowanym, przyjętym. To, że miłość Boża pojawiła się w moim sercu, jest czymś o wiele ważniejszym niż wszelkie moje nawet najprawidłowsze poznanie, największa wiedza, w której kryje się zawsze niebezpieczeństwo pychy. Jako chrześcijanie wierzymy w jedynego Boga, Stwórcę i Zbawiciela. Ten jedyny, prawdziwy, żywy Bóg objawia nam się w trzech osobach. Apostoł pisze, chociaż niektórzy mówią o istnieniu bogów na niebie i na ziemi, tak jakby było wielu bogów i wielu panów, to jednak dla nas jest tylko jeden Bóg, Ojciec, Stwórca wszystkiego. Dla Niego żyjemy. Tak samo jest jeden Pan, Jezus Chrystus, dzięki któremu wszystko istnieje i dzięki któremu i my istniejemy. Dla nas istnieje tylko jeden Bóg, jeden, którego możemy nazywać żywym Bogiem. Izrael nazywał Go Adonai, Pan. My nazywamy Go Ojcem. Nie istnieje On w jakimś jednym miejscu na świecie, ponieważ z Niego pochodzi wszystko i dla Niego istniejemy. Apostoł pisał o tym w liście do Rzymian, a teraz wyraża podobną myśl. W Nim się poruszamy, w Nim jesteśmy. On jest wszechobecny. Tak jak wszystko, również i my zostaliśmy stworzeni przez jedynego żywego Boga. Istotą człowieka jest to, że został stworzony dla Niego i na Jego obraz. Dla nas też istnieje jeden Pan, Jezus Chrystus, przez którego wszystko istnieje i przez którego my także istniejemy, podkreśla apostoł. Człowiek został stworzony przez Chrystusa i dla Chrystusa. Dowiadujemy się z lektury listu do Kolosan. Przez Chrystusa mamy naszą nową, szczególną tożsamość, nowe życie, jako chrześcijanie, jako dzieci Boże. W tym sensie właśnie my i tylko my zostaliśmy przez Niego stworzeni. stworzeni przez Chrystusa jak gdyby na nowo. Przez Niego zostaliśmy wybrani, zbawieni, staliśmy się dziećmi Boga, członkami Bożej rodziny. Dlatego nie mamy w pełnym znaczeniu tego słowa żadnego innego Pana i nie podlegamy żadnym innym mocom czy potęgom, jak podkreśla apostoł. Skoro więc Paweł tak patrzy na tę sprawę, czy nie powinien napisać: jedzcie mięso ofiarowane bałwanom i dajcie w ten sposób wyraz waszemu poznaniu, waszej wolności? Nie, ponieważ we wspólnocie w Koryncie istnieją różnice, których nie wolno nie dostrzegać i lekceważyć. Apostoł pisze: nie wszyscy mają takie poznanie. Niektórzy bowiem, przyzwyczajeni dotąd do bałwochwalstwa, spożywają mięso jako składane w ofierze bałwanom i sumienie ich, z natury słabe, jest nieczyste. Nasze sumienie często zupełnie inaczej widzi daną rzecz niż nasze poznanie, nasz umysł. W Koryncie można było spotkać członków wspólnoty, którzy teoretycznie zgadzali się z nauką o tym, że nie ma innych bożków, a jednak ich sumienie ciągle jeszcze widziało w mięsie ofiarę składaną pogańskim bóstwom. Apostoł zwraca się więc do tych, którzy uważają się za silnych w wierze, uważają się za wolnych, których poznanie jest właściwe, i apeluje: w sposobie, w jaki demonstrujecie swoją wolność, biorąc udział w ucztach świątynnych, kryje się coś niedobrego. Drugorzędne sprawy umieszczacie w centrum zainteresowania, jak gdyby to one były najbardziej ważne. Wolność, którą daje nam Chrystus za cenę swego życia, nie polega przecież na spożywaniu lub niespożywaniu mięsa. Okazując w ten sposób, że jesteśmy wolni, możemy zaimponować najwyżej ludziom, ale nie Bogu. Kiedyś będziemy musieli stanąć przed Bogiem. Nie będzie wtedy ważne, czy jedliśmy mięso, czy nie. To pragnie uświadomić Koryntianom apostoł, a dla nas jest to ważna wskazówka, że nie możemy z żadnej rzeczy o drugorzędnym znaczeniu robić czegoś absolutnie obowiązującego, niemal dogmatu. Dla Boga nie ma znaczenia to, co jemy. Może to mieć jednak wielkie znaczenie dla otaczających nas ludzi. Taka sytuacja panowała właśnie w Koryncie. Dlatego apostoł Paweł pisze dalej: pokarm nie przybliża nas do Boga. Nic nie stracimy, powstrzymując się od jedzenia, a jedząc niczego nie zyskamy. Uważajcie jednak, by wasza swoboda nie zaszkodziła tym, którzy nie mają pewności w tych sprawach. Ty wprawdzie masz właściwe rozeznanie, ale gdy ktoś, kto nie ma tej pewności, zobaczy cię za stołem w świątyni pogańskiej, to może nabrać ochoty do spożywania mięsa ofiarnego. W ten sposób ty, choć znasz się na tym najlepiej, przyczynisz się do zguby swojego słabego brata, za którego umarł Chrystus. Narażając braci na wyrzuty sumienia, zawinilibyście wobec nich, a tym samym wobec Chrystusa. Jeżeli więc to, co jem, ma zgorszyć brata, to niech nigdy już nie tknę mięsa. Wszelkie postępowanie przeciw naszemu własnemu sumieniu doprowadza nas do upadku i niszczy. Apostoł Paweł ukazuje to w sposób bardzo praktyczny. Pisze: jeśli by ktoś ujrzał ciebie, który masz właściwe poznanie, siedzącego za stołem w świątyni pogańskiej, i tak dalej. Możemy zapytać: jak w ogóle chrześcijanin może znaleźć się w świątyni pogańskiej za stołem? W starożytności nie znano hoteli czy restauracji. Kto nie miał wystarczająco dużo pomieszczeń i niewolników, żeby ugościć swoich przyjaciół, mógł ich zaprosić na ucztę do świątyni. Tam podawano mięso i było ono mięsem ofiarnym. Czy chrześcijanin ma więc rezygnować z przyjęcia, które organizuje jego przyjaciel i zaprasza go na ucztę, skoro wie, że nie ma żadnych bożków i że w związku z tym podawane w świątyni potrawy mięsne nie mogą w żaden sposób go zanieczyścić? Paweł nie odmawia nikomu takiej wolności. W jej używaniu jednak chrześcijanin o kimś zapomina, o bracie w Chrystusie. Brat może go zobaczyć tam, jak bez skrupułów spożywa mięso. Jego sumienie się sprzeciwia, ponieważ uważa, że tak czynić nie należy. Ale nie ma siły, żeby pozostać przy swoim przekonaniu. I także zaczyna spożywać mięso, które uważa za ofiarowane bóstwom pogańskim. Jego sumienie jest słabe i ten brat zostaje w ten sposób jak gdyby psychicznie zmuszony do spożywania mięsa składanego w ofierze bałwanom. W tym przejawia się pociągająca siła przykładu czyjegoś postępowania. Tym razem przykład buduje w sposób niebezpieczny, ponieważ doprowadza brata do tego, że je on coś, co według jego sumienia jest ofiarowane pogańskim bóstwom. Popełnia przez to grzech, który może go zgubić. Może się on załamać. Grzech niesie za sobą śmierć. O tym przypomina apostoł. Chrystus, Syn Boga, musiał umrzeć, żebyśmy mogli zostać uwolnieni od osądzenia na śmierć za nasze grzechy. W tym za to wszystko, co obciąża nasze sumienie. W ten sposób ty, pisze apostoł, możesz przyczynić się do zguby swojego brata, za którego umarł Chrystus. Jaka odpowiedzialność ciąży na nas? Ile zła możemy wyrządzić, jeśli nie kieruje nami miłość? Niewłaściwie demonstrowanej wolności apostoł przeciwstawia zupełnie inne zachowanie, inną postawę. Postawę zrozumienia i szacunku dla poglądów innych. Już wcześniej apostoł pisał: wszystko mi wolno, ale nie wszystko buduję. A teraz pisze, jak czytamy w końcowym wierszu 8 rozdziału: jeżeli to, co jem, ma zgorszyć mojego brata, to niech nigdy już nie tknę mięsa. Słowo gorszyć, tłumaczone z greckiego skandalizein, pochodzi z tej samej rodziny wyrazów, co słowo skandalon. Oznacza ono pułapkę. Dzisiaj kojarzy nam się z naszym słowem skandal. W języku greckim skandalizein oznacza zastawiać na kogoś pułapkę, doprowadzić kogoś do upadku. Gdyby jakiś człowiek, zobaczywszy kogoś innego, swojego brata przy stole w świątyni, tylko się tym zgorszył, to być może nie można by jeszcze mówić o zaistnieniu jakiejś ważnej szkody. Niekoniecznie musiałby bowiem potem jeść mięso ofiarowane bałwanom i odstąpić od swoich przekonań. Ale moje postępowanie staje się jednak jak gdyby pułapką dla niego. Wtedy, gdy jest taki człowiek zwiedziony i mimo że ma wyrzuty sumienia, mimo że jego sumienie jest obciążone, jednak decyduje się spożyć mięso ofiarowane bożkom. Ten problem staje się ważny także dla nas, którzy lubimy chrześcijańską wolność, źle rozumianą. Chcemy z niej korzystać w pełni. Możemy korzystać z wolności, którą daje nam Chrystus, ale nie możemy zapominać o naszych braciach, o współwierzących. Dla nich, dla czystości ich sumienia, starajmy się, żeby ich sumienie nie było obciążone. Dla ich sumienia grzechem może być coś, co my możemy czynić zgodnie ze swoim poznaniem, ze swoją wiedzą. Nie przymuszajmy więc żadnego z braci czy sióstr do brania z nas przykładu i czynienia czegoś, co obciążyłoby ich sumienie. Ponieważ nie jesteśmy dostatecznie silni, żeby słuchać głosu swojego sumienia i czasami grzeszymy, dlatego że nasze sumienie jest nieczyste. My, którzy uważamy się za wolnych w Chrystusie, czy jesteśmy tak związani z pewnymi czynnościami, że nie potrafimy się od nich powstrzymać dla dobra naszych braci? Kiedy wiemy, że to ich gorszy, to dzisiaj oczywiście nie dotyczy spożywania mięsa, ale wielu innych, drugorzędnych spraw. Kiedy wsłuchujemy się w słowa apostoła, kiedy obserwujemy jego postępowanie, możemy dostrzec przykład, czym jest prawdziwa miłość. Jej istota tkwi w zrozumieniu drugiego człowieka. Kto kocha, nie lekceważy uczuć i sumienia bliźniego. Jest gotów do zrezygnowania ze swoich praw, żeby uchronić innych od grzechu. Jest gotów zrezygnować ze swojej wolności, żeby budować innych, bliźnich. Możemy na podsumowanie stwierdzić: miłość prowadzi do ograniczenia wolności ze względu na dobro innych, tak jak ograniczyła Bożą chwałę i moc na krzyżu, gdzie umierał, pozornie bezbronny i słaby, Jezus Chrystus.